Pogotowie psychologiczne.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Joanna Buraczek, pedagog, psychoterapeutka i socjoterapeutka. Dzień dobry, witam Panią.
Dzień dobry Państwu, witam Panią.
Jakie symptomy mogą zwiastować, że coś niepokojącego dzieje się z człowiekiem, że jego psychika wymaga wsparcia? Jak zachowuje się taka osoba w takim kryzysie?
Jest to bardzo szerokie pytanie, a z drugiej strony niezwykle ważne w kontekście ostatnich miesięcy i lat i tego kryzysu, który się toczy między innymi po pandemii, ale też i w trakcie. To, co najważniejsze, na co warto zwrócić uwagę w przypadku naszych bliskich, to jest przede wszystkim zmiany zachowania. Jeżeli mieliśmy człowieka bardzo aktywnego, człowieka, który spotykał się z bliskimi, a teraz jest zamknięty, wycofany, nie wychodzi z domu, woli pracę mieć tylko online, szkoły tylko online i robi kilka kroków wstecz do społeczeństwa, wtedy warto zastanowić się, czy to jest chwilowy kryzys, który czasami mamy wszyscy i potrzebujemy takiej samotności, czy dzieje się coś niepokojącego. Tak samo zwróciłabym uwagę na samookaleczenia, na nadużywanie substancji psychoaktywnych. Wszystkie rzeczy, które się dzieją poza jakąś ogólnie przyjętą normą. Myślę, że na to warto zwrócić uwagę i w takim kontekście werbalnym to na słowa. Jeśli nasi bliscy mówią przez długi czas, że mają się bardzo źle, że mają się gorzej, że czują ciągły smutek, że nie chce im się żyć, to są takie słowa, których absolutnie nie wolno bagatelizować.
No my czasami takie słowa bagatelizujemy, bo nam się wydaje, że ktoś jest malkontentem, że marudzi się mówi nawet, tak? Że narzeka ciągle, ale jeśli ktoś wcześniej tego nie robił i nagle zaczyna narzekać, to może to być objaw również jakiejś frustracji, jakichś problemów.
Oczywiście. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że samo marudzenie i narzekanie nie ma nic w tym złego. Ja bym też nawet czasami zachęcała nas wszystkich do tego, żeby ponarzekać trochę, czyli przefiltrować to, jak my się mamy. Natomiast gdy my słyszymy od naszych bliskich, że od wielu tygodni mówią o takim permanentnym smutku, to już nie jest narzekanie. My wychodzimy poza ramy tego. My wtedy mówimy już o takim, bym powiedziała, stanie depresyjnym, który na pewno warto skonsultować właśnie być może w gabinecie. To, co ja mówię nieustannie na przeróżnych warsztatach, spotkaniach, zawsze warto iść na konsultacje w ramach profilaktyki, gdy dzieje się trochę źle, niż iść na terapię, gdy stan jest już naprawdę bardzo ciężki.
Tutaj w przypadku dorosłych to jest tak, jak pani mówi, ale chyba w przypadku nastolatków, dzieci jest trochę trudniej, bo tu na ten stan taki pogorszenia nastroju może się nałożyć też ten wiek dojrzewania, gdzie generalnie z natury występuje taki, można powiedzieć w cudzysłowie, foch i to malkontentstwo, sprzeciwianie się, bunt, złość, agresja nawet. W przypadku nastolatków może być to trochę trudniejsze do rozpoznania.
Jak najbardziej tak, tym bardziej, że bunt, stawianie granic jest w przypadku naszych nastolatków bardzo rozwojowe i też warto dać na to przestrzeń, mimo że totalnie sobie zdaje sprawę, że dla rodzica to jest trudne widzieć jego dziecko, które się buntuje, być może pyskuje, zmienia się. Natomiast pamiętajmy, że to jest rozwojowe i w adolescencji to się musi wydarzyć. Też to, co się wydarza z naszym nastolatkiem, czyli takie napady smutku, napady złości, są też związane z rozwojem struktur mózgu, więc jakby to jest również ważne i to się również musi wydarzyć. Tutaj polecam świetną książkę Sekretne życie mózgu nastolatka. Myślę, że rodzicom ta książka może świetnie zrobić. Natomiast gdy mówi Pani o tym, czy objawy są inne, to jak najbardziej to, na co warto zwrócić uwagę, to gdy złość zamienia się w agresję, która zdarza się bardzo często, bądź często, smutek zamienia się w stany depresyjne, czyli nasz nastolatek nie mówi nam: mamo, jestem smutna, bo... tylko mówi: mamo, czuję permanentny smutek. I jak rodzic zapyta: okej, ale jak to się dzieje, że go czujesz? To dziecko odpowie: nie wiem. Czyli proszę zwrócić uwagę na to, gdy nasz nastolatek zaczyna mówić, że czuje się źle, ale sam już nie wie czemu, to już jest też taki sygnał na to, że być może warto szukać wsparcia. I to, na co zwróciłabym też uwagę, to gdy nasze dzieci zachowują się zupełnie inaczej niż wcześniej. Ja bardzo lubię używać słów, że my nasze dzieci znamy najlepiej i gdy zauważamy zachowania, których nie było wcześniej, które nas niepokoją, myślę, że to jest taka przestrzeń do rozmowy, żeby zapytać, czy dobrze widzę, że, wiesz, czuję troskę, bo widzę, że coś się złego dzieje i nawet jeśli nastolatek powie nie i zbije nas, to proszę się nie poddawać i warto, żeby takich rozmów było więcej, dlatego że czas adolescencji do dorastania jest czasem, gdy ryzyko zachorowania na depresję, na zaburzenia odżywiania, czy ryzyko próby samobójczej wzrasta o kilkanaście, o kilkadziesiąt procent.
A co jest źródłem? Co może być źródłem właśnie tych problemów, tego tracenia cierpliwości, agresji czy wpadania w smutek?
Przyczyna jest też w naszych hormonach i w rozwoju, który się wydarza, więc jakby tutaj to po prostu jest też taki czas, gdy ten bunt musi się wydarzyć.
Ale pytam panią o to dlatego, czy to się może nasilać, bo się nakłada na siebie, czyli na przykład te hormony, o których pani mówi, plus jakaś sytuacja zewnętrzna naszego dziecka i wtedy ono sobie przestaje radzić z tymi problemami i my to zauważamy, bo na przykład właśnie wpada w jakieś stany depresyjne.
Jak najbardziej tak. Przede wszystkim grupa rówieśnicza, która w wieku dojrzewania jest niezwykle ważna. Zresztą w każdym wieku ona jest ważna. W wieku dojrzewania pełni ona niezwykle ważną funkcję, bo to właśnie do niej powoli przechodzimy. Więc problemy w tym obszarze, bycie wyśmiewanym, wytykanym palcami, pokłócenie się z najbliższymi osobami. Świat social mediów również nie jest sprzyjający dla naszych nastolatków, czyli wieczne porównywanie się, widzenie świata, którego nie ma. Natomiast warto podkreślić też to, że to, co się dzieje w rodzinnym domu, jest również szalenie ważne, dlatego że gdy rodzice biorą rozwód, który na przykład odbija się ogromnym konfliktem, to pamiętajmy o tym, że na tym również cierpi nasze dziecko. Gdy rodzice się kłócą, gdy rodzice sami cierpią z powodu depresji, zaburzeń lękowych, których być może nie leczą, to to również odbija się na naszym dziecku i warto dać też temu uważność. I to, co jest jeszcze ważne, to wszelkie niespodziewane sytuacje losowe, które mają miejsce, jak wypadek samochodowy, jak śmierć kogoś bliskiego, dzieci często to tłumią, a potem właśnie może to się objawiać.
Chciałam zapytać o te problemy z odżywianiem, o których pani już tutaj wspomniała. Jak one się zaczynają? Jakie są pierwsze objawy i czy rodzic jest w stanie przegapić takie zachowanie, takie działanie u dziecka?
Niestety czasami jest w stanie przegapić, dlatego że zaburzenia odżywiania mają bardzo niewinne początki i czasami wręcz bardzo zdrowe, bo to są takie słowa i takie czyny jak odciśnięciem słodyczy, odciśnięciem chipsów, od dziś się więcej ruszam, jem więcej warzyw.
To nawet powinniśmy się cieszyć, prawda, że dziecko rzuca chipsy.
I tak i nie, dlatego że w takim ujęciu żywieniowym i w ogóle w pracy z zaburzeniami odżywiania my uznajemy, że jedzenie jest okej. Nie nazywamy jedzenia śmieciowym. Ja tu jestem bardzo wyczulona na te słowa, dlatego że jedzenie to jedzenie jest wartością i tutaj stawiamy kropkę. Myślę, że warto zwracać uwagę na zbilansowaną dietę i to jest super. Natomiast jeśli nasze dziecko idzie w eliminację całkowitą jakichś produktów, powoli mówi, mamo, ja absolutnie tego nie zjem, tam jest tłuszcz, czy możesz mi to zrobić w inny sposób? Gdy zauważamy jakieś takie skrajności, to ja myślę, że to może być niepokojące i warto dawać temu uważność i podkreślać, że okej, jestem za tym, żebyś odżywiała, odżywiał się według ciebie lepiej, natomiast niepokoi mnie to, że idziemy w skrajność. Pamiętajmy, że każda żywieniowa skrajność nie jest dobra.
Zaczyna się od takich drobnych, na przykład prób wyeliminowania z diety jakichś produktów i to już powinno zwrócić uwagę rodziców, tak?
Jeśli zobaczymy, że to jest delikatne i w granicach normy i zdrowia, to ja myślę, że po prostu warto powiedzieć, że okej, fajnie, tylko pamiętaj, że mogę się martwić, bądź wiesz co, może pozastanawiajmy się nad tym, czy nie chciałabyś iść do dietetyka albo porozmawiać z kimś, jak zbilansować sobie dobrze dietę, bo to, co nastolatki często robią, zresztą nie tylko, bo osoby dorosłe także, bilansują sobie sami dietę, ucinają kalorie, no i wychodzi to na ogromną niekorzyść.
A co leży w takim razie u podstaw anoreksji i bulimii? Czy to są te same problemy? Bo część z młodych ludzi cierpi na jedną z tych chorób, a część na drugą. I od czego to zależy? Czy będziemy mieć do czynienia z osobą z anoreksją, a od czego, że będzie występowała bulimia? Bulimia to jest nadmierne objadanie się, tak? Anoreksja to jest... Tak. A anoreksja to jest z kolei eliminowanie jedzenia.
Tak, jedzenie skrajnie niskich ilości. Wie Pani, to jest w ogóle świetne pytanie, bo u podstaw w zasadzie leżą bardzo podobne przyczyny, jakimi są perfekcjonizm. Nasze dziecko było zawsze perfekcyjne. U przyczyn leży bardzo silna kontrola, czyli takie mocno kontrolujące dziecko, które zawsze wszystko chciało wiedzieć, pytało o wszystko, liczyło wszystko, jakby takie kawałki kontroli, które w tym dziecku były. No i kolejna przyczyna to jest szalenie niskie poczucie własnej wartości, gdy mamy dziecko, które mówi, nie wiem, które ma świetną średnią, wszyscy je lubią, a ono mówi, mamo, jestem beznadziejne, to jest między innymi jedna z przyczyn tego, że do gabinetu za jakiś czas może trafić człowiek z zaburzeniami odżywiania. I to, co jest ciekawe, i osoby cierpiące na anoreksję, i osoby na bulimie nie lubią własnego ciała, chcą je zmienić i chcą schudnąć. Z tym, że w przypadku bulimii następuje mechanizm kompensacji, mamy tam do czynienia jeszcze z nieumiejętnością regulowania emocji, zwłaszcza złości i smutku, więc dochodzi ten aspekt właśnie kompensacji, czyli bardzo dużo jemy, potem czujemy ogromne poczucie winy, czujemy się grubi i wtedy następują wymioty, a konsekwencją są wyrzuty sumienia. Natomiast w przypadku anoreksji, o wyrzutach sumienia i o tym, że czuję się okropnie i gruba, gdy zjem, jest tak samo, więc jakby jest bardzo wiele zbieżnych przyczyn i skutków i objawów zarówno i bulimii, jak i anoreksji. Zresztą te zaburzenia bardzo często się przenikają. Jest
no właśnie, czy to są zaburzenia, czy to są już choroby?
Zaburzenia. O zaburzeniach odżywiania typu anoreksja, bulimia, kompulsywne jedzenie, ortoreksja. Mówimy ze spektrum zaburzeń odżywiania.
Ortoreksja, czyli to jest?
Uzależniamy się skrajnie od zdrowego jedzenia, czyli nie zjem żadnego cukru, nie zjem żadnego innego ryżu niż bioryż, który trzeba kupić z konkretnego sklepu. Ortoreksja rozkręca się również bardzo niewinnie, no bo cieszymy się z tego, że nasze dziecko zdrowo się odżywia. Natomiast gdy weźmiemy pod uwagę te przyczyny i te fundamenty, na których zaburzenia odżywiania stoją, warto mieć zapaloną lampkę.
Na czym polega w takim razie terapia? Co powinien wiedzieć rodzic, jak się zachować i czy poddać się takiej terapii powinna cała rodzina, czy tylko dziecko?
Idealnym moim marzeniem byłoby to, że dziecko idzie na terapię swoją, a w tle jest również terapia rodzinna, czyli pracujemy dwutorowo, i jeden na jeden, i grupą, jaką jest rodzina. Natomiast najczęściej też w związku z kwestiami finansowymi odbywa się to tak, że jest to terapia nastolatka, a terapia rodzin jest rzadziej. To, na co my w terapii, jako nasze centrum, zwracamy uwagę, to przede wszystkim my nie koncentrujemy całej naszej uwagi na jedzeniu, dlatego że wiemy właśnie, na czym zaburzenia odżywiania stoją, więc pracujemy nad poczuciem własnej wartości, pracujemy nad zmniejszeniem perfekcjonizmu i pokazujemy, że świat nie jest idealny, pokazujemy, że popełnianie błędów jest naprawdę bardzo okej, że możemy popełniać błędy, jesteśmy nieomylni. A w przypadku terapii rodzin uczymy się komunikacji, uczymy się komunikować to, jak się mamy, dajemy uważność na emocje. Rodzicom mówimy zawsze, że wasze dziecko nie może przytyć, wasze dziecko odzyskuje wagę, więc zwracamy też uwagę na tą rolę słów, która jest niezwykle ważna. No i to, co jest też ważne, my nieustannie wzmacniamy. Każdy klient, który przychodzi do nas na terapię, zostaje wzmacniany, bo wiemy o tym, że terapia to jest po prostu walka. Jakby walka z zaburzeniami odżywiania, walka z depresją, to jest walka i tego człowieka po prostu trzeba wzmocnić i być z niego dumnym za każde najmniejsze sukcesy. I tego samego uczymy mamę i tatę, że gdy rodzic czasami myśli, że dziecko wyzdrowieje w pół roku, w rok i że nie satysfakcjonuje go to, że zjadło tylko kawałek ziemniaka, bo powinno cały, to my mówimy super, proszę zobaczyć, jakie to jest super, że pani dziecko się stara i próbuje. Czyli odwracamy, dajemy uważność na to, co wychodzi, a odchodzimy od tego, co nie wychodzi.
Czyli tutaj ważna jest też rola rodzica, który powinien to dziecko wspierać i nagradzać, chwalić, tak? Za każdy najmniejszy krok w kierunku wyzdrowienia.
Tak, i przede wszystkim słuchać, być uważnym na to, co mówi nasze dziecko, bo dla nas, dla dorosłych, problemy nastolatków to nie są problemy. Często mówimy, przecież ty masz się tylko uczyć, to nic takiego, miałaś tylko zjeść. My namawiamy, żeby rodzic stanął tak ramię w ramię i zobaczył świat tego nastolatka przez jego pryzmat, przez jego oczy i zobaczył, że ten nastolatek cierpi, że on nie ma się dobrze, że on potrzebuje wsparcia i potrzebuje usłyszenia: jestem z ciebie dumna, jestem z ciebie dumny, jestem tutaj.
A czy zaburzenia odżywiania można skutecznie wyleczyć? To już tak na koniec pytam. Czy one po prostu mogą nawracać i ta terapia może trwać przez wiele lat?
Terapia może trwać przez wiele lat. Czasami trwa bardzo wiele lat. Zaburzenia odżywiania mogą nawracać. Natomiast z zaburzeń odżywiania można wyjść. Znam bardzo wiele osób, które pokonały zarówno i anoreksję, jak i bulimię. Jesteśmy w stałym kontakcie i wiem, że prowadzą życie pełnią życia. Tak, można z nich wyjść, tylko warto dać temu czas i warto zaangażować też to w naszych bliskich, żeby nie być w tym samemu.
I tak jak pani mówiła, najważniejsza sprawa, zacząć wierzyć w siebie, to jest chyba klucz do sukcesu.
Tak, wierzyć w siebie i uwierzyć, że to, jaka jestem, jest wystarczająca i taka mogę być, taki mogę być.
Joanna Buraczek, pedagog, psychoterapeutka i socjoterapeutka specjalizująca się w terapii zaburzeń odżywiania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Pogotowie psychologiczne.